Rozmowa dnia. Dzisiaj naszym gościem Dariusz Remar, dyrektor Archiwum Państwowego w Gorzowie. Dzień dobry, witam.
Witam serdecznie.
Pretekst, okazja do naszego spotkania to oczywiście rocznica, 75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. 75 lat temu dowództwo Armii Krajowej w związku z zbliżającą się do miasta Armią Czerwoną zdecydowało się uderzyć na Niemców, opanować miasto i przejąć Sowietów jako przedstawiciele niepodległego rządu Rzeczpospolitej. Dzisiaj no, nie brakuje wspomnień z jednej strony, z drugiej strony analiz, wyciągania wniosków. Pana zdaniem 75 lat to jest wystarczające, żebyśmy obiektywnie ocenili to, co się wydarzyło w Warszawie wtedy?
I tak, i nie, no bo oczywiście dystans 75 lat to jest bardzo duży, ale ciągle przypominam, żyją powstańcy, żyje to pokolenie, które tego doświadczyło, więc tak naprawdę taki w pełni oderwany od emocji ocenę będzie można dokonać no jeszcze z większej perspektywy, ale myślę, że powstanie będzie tak jak powstanie listopadowe na przykład, mimo że minęło prawie 200 lat od jego wybuchu, ono ciągle budzi dyskusję i myślę, że powstanie warszawskie będzie dokładnie tak samo, będą trwały spory.
Mamy
zawsze
dużą polaryzację, prawda, jeśli chodzi o opinię. Niektórzy mówią to źle, bo Polacy są podzieleni, ale z drugiej strony może to lepiej niż gdybyśmy mieli zapomnieć o powstaniu i przyjmować na chłodno takie fakty z naszej historii.
Ja myślę, że tutaj no, przynajmniej ja nie obserwuję jeszcze podziału takiego politycznego wobec powstania. Wydaje mi się, że raczej ten podział był zawsze w ocenie powstania, w ocenie jego skutków, celów, jakie stawiało sobie kierownictwo Armii Krajowej i oceny, czy udało się osiągnąć te cele. I ta dyskusja na temat powstania właściwie trwa od samego, nawet już od czasu, od momentu wybuchu powstania, tak? Bo zawsze to było. To budziło wątpliwości, zawsze były różne oceny i zawsze i skala tego wydarzenia według mojej oceny to było najważniejsze w historii Polski wydarzenie w XX wieku, bo ono zaangażowało ogromną masę ludzi, masa ludzi zginęła, ogromna liczba ludzi zginęła, to jest szacuje się na 150 do 200 tysięcy, mówię o ludności cywilnej, nie tylko o żołnierzach Armii Krajowej. W konsekwencji zniszczona Warszawa w czasie powstania i po powstaniu, a więc ogromna też straty materialne, oczywiście te ludzkie najważniejsze, ale te materialne, więc to było potężne wydarzenie, które właściwie ukształtowało Polaków i myślę, że jeszcze kształtuje, że te echa powstańcze, mimo że właśnie pan pytał o dystans, 75 lat, mnie się wydaje, że to ciągle jeszcze ten kurz popowstańczy nie opadł i nie wiem, jak prędko to się stanie, kiedy to opadnie. Trudno mówić o tym bez emocji w ogóle, dzisiaj jeszcze właśnie.
Wczoraj prezydent Andrzej Duda podkreślił, że dzięki poświęceniu powstańców Polska nie byłaby kolejną sowiecką republiką, gdyby nie powstańcy.
No oczywiście to jest taki uprawniony sąd w dyskusji. My tego nie wiemy, co by było, gdyby. Tak zwolennicy powstania mówią, czy zwolennicy, ci, którzy doszukują się pozytywów. Można oczywiście na to w ten sposób patrzeć. No, pytanie zawsze jest z drugiej strony o tą cenę. Czy rzeczywiście byłaby to republika? No nie wiemy, no popatrzmy na inne kraje demokracji ludowej. Praktyka była taka, że tam, gdzie wjechali Sowieci, gdzie wjechali na czołgach, no tak z grubsza rzecz biorąc, tam już zostali. I niekoniecznie Polska musiałaby być sowiecką republiką. Była i tak uzależnionym państwem. I w tym sensie oczywiście cała Europa Wschodnia przecież została podporządkowana Sowietom. Taki mieli swój plan i go zrealizowali.
Ale czy właśnie ten zryw nie był czymś, co potem jakby odbijało się w naszej historii? Cały czas Polska była tym takim krajem niepokornym po tej stronie żelaznej kurtyny.
No na pewno tak miało to, na pewno wpływ na świadomość, ma wpływ na naszą świadomość, mówiliśmy już o tym. Uważa się na przykład, że z wydarzenia października, to Jan Nowak-Jeziorański był taki zwolennikiem takiej tezy, uczestnik przecież powstania i taki ważny dosyć uczestnik. On uważał właśnie, że 56 rok i przemiany październikowe, które w podobnym sposób przebiegały na Węgrzech i skończyły się sowiecką interwencją i w konsekwencji konwencji masakrą tego powstania i rzezią Węgrów. W Polsce to przebiegało jednak inaczej, łagodniej, właśnie dlatego, że zdawano sobie sprawę, co może wydarzyć się w przypadku konfrontacji z przeważającą armią nieprzyjaciela, a Sowieci, jak wiemy, w październiku 1956 roku przygotowywali się do interwencji w Polsce, do której, jak wiemy, na szczęście nie doszło.
Ale powracając do 1944, na ile świadomie władze kraju na uchodźstwie podejmowały decyzję o...
A no właśnie, to jest to pytanie. Czy politycy, którzy kierownictwo Polskiego Państwa Podziemnego i rząd Polski na uchodźstwie w Londynie, czy oni podjęli właściwe decyzje, czy dołożyli należytych starań, czy na przykład zabezpieczyli politycznie powstanie? Odpowiedź jest nie. Nie wiem, czy było to możliwe, ale pamiętajmy, że myśmy od roku, no po sprawie katyńskiej, po ujawnieniu zbrodni katyńskiej, nie mieliśmy stosunków dyplomatycznych z Sowietami, więc to była bardzo trudna sytuacja polityczna, no ale faktem jest to, że w konsekwencji powstanie nie miało politycznego zaplecza. To był sowiecki teren działania. Na to zgodzili się sojusznicy, alianci zachodni, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. I nawet zaopatrzenie militarne w broń, w jakieś inne środki do walki nie było możliwe, bo to Sowieci traktowali jako swój obszar działania i nie życzyli sobie. Oni określali, tutaj dyktowali warunki, więc powstanie nie miało tego przygotowania i nie miało też przygotowania militarnego wewnątrz. Proszę pamiętać, że Warszawa została kilka tygodni wcześniej ogołocona z broni na mocy decyzji komendanta głównego Armii Krajowej, który przekazał ją na wschód do walczących tam jednostek Armii Krajowej i dlatego to zrobiono, bo Warszawa nie była przewidziana do działań powstańczych i na kilka, właściwie koło 20 lipca Bór Komorowski zmienił zdanie i rzucił swoje wojsko do walki, wiedząc, że jest rozbrojone. I czy to jest słuszna decyzja, czy tak powinien się zachować dowódca? O tym przecież nie wiedzieli żołnierze Armii Krajowej. Oni sobie nie zdawali sprawy. Oni przyszli na miejsce koncentracji i zobaczyli, że dostają jeden pistolet na 15 osób.
Z drugiej strony tak, kiedy pierwsze ataki, pierwsze akcje dawały rezultat, mówiło się o euforii, tak? W końcu młodzi Polacy czuli się Polakami, czuli się w wolnej Polsce.
No niewątpliwie Warszawa przez pewien czas, tam gdzie powstańcy opanowali, bo nie cała Warszawa została przez nich zajęta, nie zajęto praktycznie żadnego z głównych celów, najważniejszych punktów, no chociażby przeprawy mostowe były tym jednym z elementów najważniejszych, ale tam gdzie oczywiście opanowali powstańcy te obszary.
Centrum.
No centrum, Śródmieście, tak, na przykład. Na początku Wola, Stare Miasto, Żoliborz, Mokotów. No więc tam oczywiście euforia wielka, no bo to było zrzucenie tego niemieckiego okupacyjnego jarzma i ten powiew, niewątpliwy powiew wolności. No tylko, że ta euforia, o którym pan wspominał, no w różnych dzielnicach trwała różnie, ale skończyła się już czwartego dnia powstania, bo Niemcy się przegrupowali i ściągnęli odpowiednie siły i zaczęło się likwidowanie powstania, które
na oczach właściwie całego świata robiły. No, niemieckie jak niemieckie, prawda?
No tak, no bo to niestety, Niemcy nie wykorzystali do tłumienia powstania jakichś oddziałów liniowych, doborowych jednostek, tylko w większości były to oddziały policyjne, formacje policyjne i też składające się niekiedy z kryminalistów. No ten osławiony oddział Dirlewangera, to złożony był przecież z kryminalistów.
A
więc no, taki najgorszy element kryminalny wykorzystali a doskonale jednocześnie uzbrojony w porównaniu z żołnierzami Armii Krajowej wykorzystali do tłumienia powstania.
Co możemy powiedzieć na temat gorzowskich akcentów, bo są takowe?
Oczywiście ta hekatomba, jaką było powstanie, wypędzenie w konsekwencji całej ludności tego miasta i zamienienie go w stertę ruin, spowodowało to, że wielu warszawiaków szukało po wojnie swojego miejsca na świecie i wielu trafiało właśnie na te ziemie zachodnie, no bo tutaj była jakaś nowa substancja,
nowe życie,
przestrzeń. Tak, no nie mieli domów, nie mieli do czego wracać i wielu osiedliło się na ziemiach zachodnich przez Gorzów. My nie znamy takich liczb dokładnych, ale w mojej ocenie to było kilkuset do kilku tysięcy żołnierzy Armii Krajowej przewinęło się przez miasto. Natomiast oczywiście byli z nim związani również powstańcy warszawscy. No, wspomniana wczoraj przez nas na Facebooku Urszula Macińska, taka dziennikarka przez długie wiele lat pracująca w gorzowskim Stilonie, ona miała za sobą właśnie taki epizod powstańczy, udział w powstaniu, 20-letnia dziewczyna wówczas, dwukrotnie ranna, czy Władysława Czechowska, nauczycielka z zespołu szkół elektrycznych, która w latach jeszcze tam 20 lat po wojnie pracowała, później ona akurat wróciła do Warszawy. Czyli oni się przewijali, ale na całych ziemiach zachodnich, i w Szczecinie, i we Wrocławiu, i w innych ośrodkach te środowiska powstańcze, właśnie złożone z powstańców, którzy tu po wojnie zamieszkali, były obecne. Były i są obecne.
Z jednej strony mówimy o modzie na takie tematy jak powstanie warszawskie, a z drugiej strony słyszymy od historyków o małej wiedzy Polaków na ten temat. Pan może potwierdzić takie informacje?
No trudno mi powiedzieć, bo nie znam jakichś badań. Na pewno są ludzie, którzy...
Ja słyszałem o badaniach maturzystów, gdzie część z nich powiedziała, że powstanie było wygrane.
No właśnie, bo to jest rezultat jakiegoś myślenia takiego w kategoriach o powstaniu jako o sukcesie. Moim zdaniem powstanie było wielką dramatem, wielką tragedią i na ten temat wielkiej wiedzy nie ma. Mimo wszystko. Patrzmy, trzeba widzieć, żeby ocenić powstanie, jakie były cele powstania, polityczne i militarne. I uważam, że ani jednych, ani drugich nie udało się osiągnąć. A może w każdym razie w bardzo ograniczony sposób.
Albo po czasie dopiero doceniamy polityczne osiągnięcia, czy nie?
No, to już rozmawialiśmy, mówiliśmy o tym. Trudno mi to powiedzieć, bo mówię, mogą być różne oceny tej politycznych skutków powstania. Natomiast nie mam co do tego wątpliwości, że powstańcy, ci młodzi ludzie, Armia Krajowa w Warszawie liczyła około 50 tysięcy osób, zasługują na nieprawdopodobną naszą pamięć i szacunek, bo właśnie oni wykazali się ogromnym poświęceniem, bezinteresownym. Ja nie sądzę, żeby w naszej historii było drugie takie środowisko, tak patriotycznie nastawione i tak bezinteresowne wobec kraju, wobec innych, jak to środowisko właśnie powstańcze, to środowisko akowskie. Nieprawdopodobna generacja i tym ludziom, a także mieszkańcom stolicy,
którzy
również ogromną cenę zapłacili, należy się w nasza wieczna, banalnie to brzmi, ale nie umiem tego inaczej wyrazić, należy się nasza wieczna pamięć i szacunek niewątpliwie.
I niech to będzie puenta a propos naszej dyskusji o powstaniu. Kilka zdań a propos akcji, ogólnopolskiej akcji w archiwach, jeśli chodzi o archiwum państwowe. Archiwa Rodzinne Niepodległej, tak?
No tak. I program w tym roku ogłosiła nasza Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, nasza jednostka nadrzędna, i polega on na tym, że staramy się zbierać dokumenty z zasobów prywatnych, o co apeluję po raz kolejny tą drogą. Chodzi nam o to, żeby, jeżeli ktoś chciałby przekazać oryginały, to zapraszamy ze swoich rodzinnych właśnie archiwów, a jeżeli nie chce się z dokumentami rozstawać, to udostępnienie nam ich do skanowania. My te dokumenty na profesjonalnym sprzęcie zeskanujemy i też oddamy i oryginał, i skany, w ten sposób zabezpieczając dokumenty, bo one mają to do siebie niestety, że ulegają autodestrukcji, czasami przechowywane niewłaściwie. Staramy się właśnie też na ten temat mówić.
Mamy, a w archiwum mają najlepsze warunki, prawda?
W archiwum staramy się zapewnić te najlepsze warunki.
Często takie sytuacje, że przychodzą ludzie z kartonem, nie wiem, zdjęć jakiś?
Pytanie często, co to jest, tak? Często czy rzadko, ale tak, ta akcja ma swoje wymierne już rezultaty. Pozyskaliśmy w sumie, gdyby to policzyć, to około 100-200 w tym przedziale dokumentów różnych, o różnej wartości oczywiście, bo to zawsze tak jest. Jedna z pań przyniosła nam na przykład dwa zegarki po swoim krewniaku, który otrzymał za udział w walkach w czasie II wojny światowej. To też jakieś pamiątki dokumentujące tamten czas.
Także jeśli ktoś chciałby przechować swoje pamiątki w godnych warunkach, archiwum zaprasza. Dariusz Remar, dyrektor Archiwum Państwowego w Gorzowie, gościł w studiu Radia Gorzów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.